Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Pragnę Państwa bardzo serdecznie powitać w audycji Koloseum, jak co tydzień, ostatnio o godzinie 19 we wtorek. Ewa Tylu, skłaniam się nisko i rozpoczynamy. Drodzy Państwo, w audycji Koloseum zawsze mówimy o chrześcijanach prześladowanych za wiarę, o misjach, o misjonarzach i o programach pomocowych, które realizuje PKWP, pkwp.org. To jest strona internetowa Pomoc Kościołowi w Potrzebie i mogą Państwo zawsze zapoznać się z programami pomocowymi. Teraz jest kampania wspierania dzieci, które chciałyby pójść albo w ogóle spędzić jakoś wakacje od wojny i złych wspomnień w Syrii. I tutaj bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do wsparcia tej kampanii. Wystarczy niewiele, aby pomóc dzieciom, aby je trochę uszczęśliwić. Jest ciekawe ogłoszenie, mianowicie kino z misją. Biuro Regionalne Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Misja na Szewskiej w Poznaniu. I jezuici w Poznaniu zapraszają na wakacyjne plenerowe kino z misją. W pobliżu Starego Rynku, na placu przed Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, u zbiegu ulic Szewskiej i Dominikańskiej oczywiście. W dwa wakacyjne wieczory będzie można obejrzeć znakomite filmy. Włoską komedię Jak Bóg da i hiszpański dokument O drodze Camino de Santiago, Ślady stóp. I szczegóły są na stronie internetowej PKWP 30 sierpnia. O godzinie 21 będą Ślady stóp. Zapraszamy bardzo serdecznie na te filmy. Kino z misją to jest taka nowość, ale zawsze Pomoc Kościołowi w Potrzebie, szczególnie te dwa biura w Poznaniu i w Krakowie, przygotowują dla Państwa coś ciekawego. I jeszcze musimy pochwalić się tym, że PKWP otrzymało kolejne odznaczenie, a tak naprawdę otrzymał je ksiądz profesor Waldemar Cisło na swoje ręce, czyli dyrektor sekcji polskiej PKWP. Przy okazji, drodzy Państwo, święta policji w Małopolsce w setną rocznicę powołania Policji Państwowej. Wyróżnienia były przyznawane na Wawelu i nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale od wielu lat Pomoc Kościołowi w Potrzebie współpracuje z Małopolską Policją, która żywo angażuje się w dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I statuetka, którą otrzymał ksiądz profesor Waldemar Cisło, to, jak powiedział, swoiste zwieńczenie naszej współpracy, która będzie na pewno kontynuowana w kolejnych latach. Także bardzo serdecznie też dziękujemy Małopolskiej Policji za to, że wpisuje się w dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I drodzy Państwo, na początek przypomnijmy o takim kraju, jakim jest Jordania. I kiedyś ksiądz dr Marcin Dąbrowski nagrywał taki cykl Śladami Chrystusa i właściwie warto przypominać o krajach, do których jeździmy czasami na wakacje, jak tam ma się chrześcijaństwo, jak współgrają wyznania w kraju, takim jak na przykład Jordania. Później będzie Ziemia Święta, ale na razie posłuchajmy o Jordanii, ksiądz dr Marcin Dąbrowski.
Jordania jest monarchią konstytucyjną. Król posiada tam szeroką władzę wykonawczą. Dlatego system polityczny tego kraju jest czymś pomiędzy rządami autokratycznymi a demokracją. Konstytucja daje możliwość praktykowania religii pod warunkiem, że nie narusza to porządku publicznego i moralności. Konstytucja zabrania także dyskryminacji ze względu na religię, mimo że islam jest tam religią państwową, a królem może być tylko muzułmanin. Populacja Jordanii wynosi ponad 6 milionów mieszkańców. Zdecydowana większość to muzułmańscy sunnici. Chrześcijanie stanowią ponad 2% ludności. Cieszą się oni względną swobodą. Problemy związane z religią pojawiają się, gdy muzułmanin chce porzucić islam. Według prawa państwowego nie ma zakazu konwersji z islamu czy ewangelizacji muzułmanów. Należy jednak zauważyć, że w Jordanii prawo jest podwójne, gdyż równolegle do sądów cywilnych istnieją także sądy szariatu. Najważniejszym organem jest Sąd Najwyższy. Sądy cywilne orzekają w sprawach karnych i cywilnych, a sądy szariatu zajmują się sprawami dotyczącymi tylko muzułmanów i spraw wynikających z ich religii, na przykład islamskie śluby, rozwody, prawa rodzicielskie, kwestie dziedziczenia. Niewierzący oraz wyznawcy innych religii w tych dziedzinach podlegają osobnym trybunałom. W sprawach, w których strony reprezentują różne religie, nadrzędne są sądy świeckie. W sądach szariatu zeznania dwóch kobiet są równe zeznaniom jednego mężczyzny. Sądy islamskie z reguły zawsze sprzeciwiały się prawu muzułmanów do zmiany religii, dlatego konsekwencje odejścia od islamu to dyskryminacja społeczna, psychiczne i fizyczne nękanie przez członków rodziny oraz utrata praw cywilnych. Pierwsze państwa na terenie dzisiejszej Jordanii pojawiły się w XIII wieku przed Chrystusem. Mieszkały tam semickie plemiona Ammonitów, Edomitów i Moabitów. 300 lat później ziemię te podbiło Królestwo Izraelskie. Następnie znajdowały się pod panowaniem Imperium Asyryjskiego, Babilonii, Persji, Imperium Seleucydów. Po podziale Cesarstwa Rzymskiego kraj ten stał się częścią Bizancjum. W VII wieku dzisiejszą Jordanię podbili muzułmanie i stała się ona częścią arabskiego kalifatu. W 1099 roku weszła na kilkadziesiąt lat w skład Królestwa Jerozolimy, a następnie znalazła się pod panowaniem Egipcjan. Od XVI wieku do roku 1918 znajdowała się pod panowaniem Turków, a następnie została skolonizowana przez Wielką Brytanię. Niepodległość uzyskała w 1962 roku. Módlmy się, aby wolność religijna w Jordanii była zachowywana w pełni. Mówił ksiądz Marcin Dąbrowski ze Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Koloseum. Drodzy Państwo, nie myliliśmy się. Wzmagają się ataki na księży, na kościoły, na katolików, na wiarę naszą katolicką. W najbliższych dniach, no właściwie bardzo, bardzo niedawno w zakrystii Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie doszło do fizycznego ataku trzech mężczyzn na księdza i kościelnego. Sprawcy zostali oczywiście zatrzymani, wiadomo kim są. Ksiądz zaatakowany ma szwy na twarzy na 5 cm. To zdarzyło się w niedzielę przed godziną 18. Napastnicy zaatakowali księdza i kościelnego na chwilę przed mszą świętą. Zażądali od księdza ornatów i chcieli dokonać świętokradztwa, czyli mówili, że będą odprawiać mszę, że oni będą odprawiać mszę. Sprawcy są w wieku od 27 do 53 lat. Ksiądz, który został zaatakowany, no po prostu ma szramę po ataku różańcem. Jeden ze sprawców różańcem przeszył mu skórę i tak wyglądał ten atak. Niedawno, w czerwcu, nożownik zaatakował księdza we Wrocławiu. O tym już mówiliśmy, a w lipcu, w ubiegłym tygodniu, w suchym lesie pod Poznaniem dokonała profanacji w kościele kobieta. W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa weszła ona do kruchty, wybiła szybę i dostała się do zamkniętego o tej porze prezbiterium. Kobieta wtargnęła do świątyni i zniszczyła ołtarz, psałterz, świece i donice. Drodzy Państwo, smutno jest mówić o tym, że takie rzeczy dzieją się w Polsce, jak zazwyczaj mówimy o krajach, które są nam bardzo odległe, ale bardzo byłoby dobrze, gdyby te ataki skończyły się, gdybyśmy nie musieli o tym informować. Miejmy nadzieję, że być może też będą apele do tych ludzi, którzy profanują nasze symbole, nasze świętości podczas Marszy Równości, bo takich rzeczy nie można robić i powinniśmy stanowczo temu protestować. Jesteśmy grupą, chociaż jesteśmy dużą grupą społeczną, to nie wolno nas, katolików, atakować. I drodzy Państwo, tak jak mówiliśmy tydzień temu, jest taka pani doktor Anna Jagodzińska z Instytutu Pamięci Narodowej, z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, która bada historię księży w obozach koncentracyjnych, w niemieckich obozach koncentracyjnych i ciągle zbiera historię kolejnych księży, robi kwerendy, nie zaprzestaje swoich badań i wywiad, który nagrałam z panią doktor Anną Jagodzińską, już ma wielu zwolenników i też zgłaszają się ludzie, którzy znają księży, akurat tych, o których wspomina pani doktor. Być może i ktoś z państwa miał w rodzinie księdza, który był w Dachau albo w innym obozie w Sztutow, czy w innym jeszcze obozie koncentracyjnym. Być może państwo nie dotarli do szczegółów historii, bądź mogą jeszcze coś uzupełnić. Także jeszcze raz przypomnijmy, w tym czasie, kiedy księża są atakowani, kiedy są profanowane nasze świętości, że kiedyś to księża byli takim wskaźnikiem dla narodu i takimi ludźmi, którzy podnoszą naród, żeby nie upadł, żeby nie ugiął się pod ciężarem różnych złych rzeczy, które napotykały nasz kraj, Polskę. I zapraszamy, posłuchajmy rozmowy z panią doktor Anną Jagodzińską z IPN-u. Prowadzi pani od wielu lat takie badania na temat martyrologii polskich księży w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau i na tym nie kończą się pani badania. Co pani bada teraz i dlaczego warto badać historię księży w ogóle, zbierać te informacje, segregować, robić kwerendy?
Na pewno temat Kościół Polski, a polscy księży katoliccy, to jest bardzo ważny przekaz, nawet tutaj dla nas współczesnych, ponieważ Kościół Polski był od lat, od wieków takim przewodnikiem narodu i w sytuacjach bardzo trudnych, chociażby zaborów, Kościół dbał o to, żeby zachować polskość, przekazywał tę polskość i głównie działo się to w kościołach. Dlatego Niemcy podczas II wojny światowej tak bardzo zależało im na zniszczeniu nie tylko polskiej inteligencji, ale również polskiego kościoła i polskich duchownych, ponieważ już przed wojną, przed rozpoczęciem II wojny światowej przygotowywali tak zwane listy proskrypcyjne, na których wypisywali nazwiska ludzi, Polaków, z inteligencji i w tym duchownych. Około 100 tysięcy Polaków było już przeznaczonych, wpisanych na listy tak zwane w akcji Tannenberg czy Intelligence Action do likwidacji. Jak Niemcy twierdzili, że Kościół jest najbardziej znienawidzoną instytucją działającą w Polsce dla nich, dla Niemców. Dlatego trzeba go zniszczyć i robili to perfekcyjnie, ale im się zdawało, że perfekcyjnie, bo mimo, że księży, których nie rozstrzelano na początku wojny podczas działań wojennych, już po 8 października, kiedy część terenów polskich tutaj Wartegału, czyli poznańskie Pomorze i część śląskiego z częstochowskim, katowickim i łódzkim później zostało włączonych po 8 października do III Rzeszy Niemieckiej, to tutaj rozpoczęto właśnie eksterminację już poprzez nie tylko aresztowania i osadzania na razie w obozach przejściowych, którym był Konstantynów Łódzki, a chociażby Działdowo, o którym tak niewiele wiemy, ponieważ w obóz Działdowo, niemieckie Lager Soldau, założony, działający już jako obóz przesiedleńczy dla Polaków w ramach aresztowanej, w ramach inteligencji akcji, działający od 40 roku do wiosny tegoż roku, było w samym tylko Działdowie z diecezji płockiej, ciechanowskiej, łomżyńskiej. Zostało zamordowanych 89 księży tylko właściwie w samym 41 roku również. I tutaj możemy przypomnieć chociażby arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego czy Wetmańskiego, gdzie w sposób okrutny byli przetrzymywani w tym Lager Soldau, nazywanym również utajonym ośrodkiem zagłady, w sposób urągający człowieczeństwu. I zachowali do końca ci nasi biskupi wiarę w człowieka, byli niezłomni, mogą być przykładem dla nas. Tych księży, których nie rozstrzelano na początku wojny, w pierwszych tygodniach wojny, wywożono do niemieckich obozów koncentracyjnych. I takim centralnym obozem koncentracyjnym był niemiecki obóz koncentracyjny Dachau, założony w 1933 roku na terenie Niemiec w pobliżu Monachium. I był przeznaczony również nie tylko dla księży polskich, ale dla księży również spod biedy w krajów Europy. Ale naprawdę był największym miejscem odosobnienia dla polskich duchownych i po wojnie w jednym z wystąpień biskup Etter przypomniał, że Dachau jest największym cmentarzem księży polskich. Wywożeni byli do obozu i tam było wywożonych 1778 polskich duchownych, z czego połowa tam została zamordowana. Mamy również kapelanów Wojska Polskiego, gdzie po internowaniach w obozach dla jeńców wojennych w pewnym momencie zostali nagle w 1942 roku na przykład z Buchenwaldu 50 kapelanów polskich, gdzie konwencja genewska zapewnia, że każdy kapelan, jeniec wojenny natychmiast po zakończeniu działań wojennych będzie odsyłany do swojego kraju. To jeszcze byli wywiezieni do niemieckich obozów koncentracyjnych, najpierw do Buchenwaldu, a później z Buchenwaldu i tam zapędzeni do pracy. Zdzierano z nich mundury, traktowano w sposób poniżający, a jak kazano im podeptać czapki, oni tego nie zrobili. Nie podeptali orzełków wojskowych, za to zostali zbici, zmaltretowani. Ale zachowali honor polskiego nie tylko żołnierza, ale również polskiego księdza Polaka. Po wywiezieniu do Dachau już w pierwszych dniach zamordowano lub zmarli z powodu złych warunków wycieńczenia w Buchenwaldzie 25. Proszę sobie wyobrazić, 50 polskich kapelanów tylko z Buchenwaldu wywiezionych do Dachau w ciągu krótkim czasie w 1942 roku już umiera ich 25. Wśród nich na przykład jeden z pierwszych kapelanów Wojska Polskiego, ksiądz Jan Francuz. Fantastyczny człowiek. Wybucha wojna, on zostaje kapelanem wojskowym w szpitalu w Łodzi, ale podczas ewakuacji całego garnizonu łódzkiego przedostaje się z nimi do Węgier, tam jest internowany. Nie może znieść tego, że on tutaj w obozie, a tam Polska walczy, przedostaje się przez granicę węgierską, dostaje się do Słowacji, tam zostaje aresztowany, ostatecznie wywieziony przez Buchenwald do Dachau. I w 1942 roku nie podoba się jakiemuś kapo niemieckiemu w Dachau i go topi. Topi w beczce fekaliami polskiego kapelana. Takich przykładów można by mnożyć bardzo wiele, ale ja myślę, że tu możemy przypomnieć inną postawę polskiego duchownego w obozie. Niezłomność. I byli niezłomnie wierni nie tylko Bogu, ale i ojczyźnie. I na przykład księża po przekroczeniu obozu koncentracyjnego Dachau usłyszeli od komendanta, że są nikim, są tylko numerem. A numer może żyć, numer księdza może żyć tylko 2 miesiące. Pozbywano ich wszelkich przedmiotów kultu religijnego, ubrano w pasiaki. Zabroniono odprawiania mszy świętej na Bożej, z modlitwy. Nawet do tego stopnia kontrolowano księży, że jeżeli by któryś księży poruszył ustami podczas pracy czy na apelu, to został dotkliwie pobity. Nawet to było już podejrzeniem. Zresztą o tym wspomina kardynał Adam Kozłowiecki, więzień i Auschwitz i Dachau. Ale był taki moment, to był moment wiosna 1941 roku, że po wstawiennictwie Watykanu i tutaj również nasz kardynał, nasz prymas August Hlond też jak gdyby tutaj miał wpływ na pewne decyzje, Adolf Hitler zdecydował, że ostatecznie mogą nasi księża razem z księżmi niemieckimi, bo też byli księża niemieccy w obozie, mieli oddzielny barak, mogli odprawiać nabożeństwa, mieli swoją kaplicę, że mogą odprawiać mszę świętą. I proszę sobie wyobrazić, 1000 polskich kapłanów stoi w tej niewielkiej kapliczce, bardzo zorganizowany jakiś obróz, jakiś kielich zrobiony, ale brali w tym udział. Natomiast Niemcy wykorzystywali tę nabożeństwa, tę mszę świętą, żeby ich jednak szykanować w tym obozie. I Niemcy robili wszystko, żeby poniżej i nawet podczas tych mszy świętych odprawianych przez nich. Jest 18 września 1941 roku. Kapo obozowy wzywa wszystkich księży na plac apelowy i proponuje, kto zapisze się na listę Volksliste narodowości niemieckiej, będzie zwolniony z pracy, będzie miał przywileje, tak jak księża niemieccy. Będzie mógł odprawiać mszy święte. Czekano do końca dnia. W słońcu, bez jedzenia, bez picia. Ani jeden ksiądz polski nie wystąpił z szeregu i nie zgłosił się i nie zapisał się na Volkslistę. Oczywiście wiedzieli, że będą za to szykanowali i następnego dnia już wszystkich zapędzono na plantację. I to był rok 1941-1942 i Niemcy naprawdę w tym okresie zabitych zostało około 600 polskich duchownych. Tak byli maltretowani. Nie oszukujmy się, obóz koncentracyjny Dachau, czy jakikolwiek inny obóz koncentracyjny, nie mówię tutaj o obozach zakłady, hasła Arbeit nach frei, czyli poprzez pracę do wolności, to tak nie było. Praca była celem do zabijania. Praca miała zabijać. Dawano mniej więcej okres miesiąca, dwóch do trzech życia w obozie, ponieważ już czekali następni do tego, żeby ich uwięzić, Polacy. A jednak polscy księża zorganizowali się. Na przykład mamy Guzen, też Guzen, Mauthausen, założony w 1938 roku na terenie Austrii ze swoją filią Guzen, największą filią. I tam też się organizują Polacy. Tam zesłanych jest już w 1940 roku, 2 sierpnia, 150 księży aresztowanych w Dachau. Oni zostają wysłani do Guzen. Warunki są koszmarne. Właściwie nie ma jeszcze nic. Oni budują sami ten obóz. I tam pojawia się ksiądz Bielarzewski. Niesamowity postać księdza, który przenosi tę umiejętność nawiązywania kontaktów nie tylko z księżmi, ale ze świeckimi, spowiada po prostu jej rozgrzeszenia. I nawet ludzie niewierzący zgłaszają się do niego, proszą o rozmowę, o modlitwę. Potajemnie. Nazywane, tak, wszystko, ale oczywiście wszystko to odbywa się potajemnie. To jest wszystko zakazane, ale potrafią się zorganizować nawet potajemnie. Spotykają się w tych blokach, w tych izbach mieszkalnych. I on, ten ksiądz Bielarzewski z diecezji poznańskiej, nazywany był biskupem Rzeczypospolitej Obozowej Guzen. Prawda? Tak, taki miał przydomek.
Jeszcze powiedzmy tak krótko o pani stryju, który przekazał pani spuściznę, całą swoje pamiątki, chociaż tych pamiątek nie było tak dużo, ale zebrał bardzo szybko po wyjściu z obozu swoje wspomnienia, swoje takie relacje naoczne, co widział i mógł zidentyfikować, jacy księża tam byli.
Tak, to prawda, że przekaz w tej chwili związany z upamiętnieniem księży więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, a szczególnie Dachau, jest związany z moim stryjem, księdzem Leonem Stępniakiem, proboszczem. Już ostatnim miejscem, gdzie zmarł, był Kościan Wielkopolski. Ten więzień Dachau, urodzony w 1913 roku, w 1913 roku się urodził, wyświęcony w 1939, mamy wojnę w 1939, on kończy seminarium duchowne w Poznaniu, wyświęcony przez kardynała Augusta Chlonda z 39 kolegami, seminarzystami, alumnami. 26 z nich jest aresztowanych wkrótce i wszyscy znajdują się w Dachau. Umiera 13. Reszta wychodzi, przeżywa obóz. Stryj obóz przeżył. Był od 40 roku do 45 do wyzwolenia i to jest też taki obóz, w którym seminarzyści, profesorowie, rektorzy uniwersytetów, tych seminariów byli na przykład w jednej izbie. Mój stryj zamieszkał w izbie z biskupem Michałem Kozalem, biskup, który będąc rektorem jeszcze w 1933 roku seminarium duchownego w Gnieźnie, przyjmuje go do seminarium. I mój stryj jest świadkiem mordowania swojego biskupa, swojego rektora. I opowiadał mi później, że on już tam modlił się do niego, bo widział w nim świętość. Natomiast zadawała pani pytanie, jak to się stało, że on później dbał o tę pamięć o więźniach. Kiedyś mi zadał pytanie, a właściwie zwrócił się do mnie i mówi: wiesz, powiedz mi, dlaczego ja przeżyłem i dlaczego ja żyję najdłużej z księży? Bo był ostatnim z księży, który zmarł w więzień Dachau w wieku 100 lat. I wtedy właściwie powiedziałam: wiesz, bo ty miałeś być tym, który zadbał o pamięć ich wszystkich. I kiedy stryj poczuł się chory i odchodził, zapytał mnie, czy ja chciałabym kontynuować tą jego pamięć o księżach, więźniach Dachau, o polskich księżach. I wtedy powiedziałam, że tak. I właściwie tak czynię. Stąd ta biografia o nim, stąd w tej chwili ta książka Niezłomni, wierni Bogu i Ojczyźnie. Stąd moja współpraca z arcybiskupem Jędraszewskim w Łodzi, gdzie wspólnie była otwarta wystawa o księżach łódzkich, których zginęło bardzo wielu w oborze Dachau. To jest ten przekaz właściwie dzięki stryjowi, ponieważ dzięki niemu otrzymałam całą bibliotekę, którą gromadził. Na przykład jest tak zwany syndrom KC, nazwany później po wojnie, że więźniowie obozów, wielu z nich miało tak zwany syndrom obozowy KC. Stryj tego nie miał, do końca zachował pogodę ducha, ale wydaje mi się, że takim jego syndromem to było zbieranie wszystkich materiałów, które dotyczyły obozu Dachau i wszystkich księży. I to jest niesamowity zbiór. Natomiast może to, co jego zawsze zdumiało również i jak był takim symbolem, mówił zawsze, że miał w Dachau było 5 takich zdarzeń, które sprawiły, że on przeżył. Na przykład w 1943 roku, idąc na jeden z SS-manów, który pilnował ich pracujących na plantacjach, ponieważ on pracował na plantacjach, zapytał go: kim ty jesteś? Jestem księdzem. I on już wiedział, ten cel, że oni nie mają przy sobie żadnych przedmiotów, żadnych różańców, medalików i tak dalej. Wyjął z kieszeni różaniec i mówi: weź, to dla ciebie. Stryj mówi: ale co ty będziesz miał? Mówi: ja dostanę od matki, jak pojadę na urlop, a ty przeżyjesz. I stryj zachował do końca obozu, zaszyty w kieszonce tych spodni, pasiaków. I teraz ten resztek, sam krzyżyk i kilka paciorków różańca są moim takim skarbem, który jest, wisi oprawiony na ścianie. Cóż jeszcze mogłabym powiedzieć? No właśnie to, że prawdopodobnie to, że właśnie stryj był więźniem obozu, że był księdzem, że dzięki niemu poznałam arcybiskupa Jerzy, arcybiskupa Majdańskiego, poznałam mnóstwo jego przyjaciół, sąsiadów naszych, nawet moim, ponieważ jestem poznanianką. Okazuje się, że jednym z proboszczów parafii, w której mieszkali moi rodzice, był właśnie przyjaciel stryja, ksiądz Marian Szczerkowski. Ksiądz Stanisław Kaczmarek. To jest, nie chciałabym wymieniać wszystkich.
Historia zatoczyła koło.
Między innymi też nawiązała ze mną współpracę Fundacja Kardynała Adama Kozłowiczskiego z Huty Komorowskiej, gdzie z nimi współpracuje. I też postać kardynała jest postacią wyjątkową. Ksiądz, który po wojnie nie wraca do Polski, wzywany do Rzymu przez papieża, wysłany jest do Afryki, do Rodezji i w Zambii zostaje. W 90 którymś roku zostaje mianowany kardynałem przez Jana Pawła II. Jest jeszcze ksiądz Żelazek, którego poznałam osobiście, wielki przyjaciel mojego stryja. Jak stryj nieraz opowiadał i ksiądz Żelazek, jak z nimi rozmawiałam, że wiesz, tam było, modliliśmy się na wspólnym sienniku różaniec w myślach, na palcach, ale na przykład w myślach bardzo często wspólnie gotowaliśmy sobie, tak, to była taka ucieczka od rzeczywistości. Ale był również jeden ksiądz, który pracował w stolarni I on na przykład, Niemcy nie wiedzieli, dlaczego on sobie układa gwoździe. A z tych gwoździ on codziennie sobie układał paciorki różańca i się modlił na gwoździach. Także takich historii jest bardzo dużo. Dodam tylko, że w tej chwili kontynuuję taki projekt międzynarodowy Różańce z Guzyn. Piękny projekt, który związany jest również ksiądz Bielarzewski, o którym wspominałam. Ale to historia długa i każdy z tych księży, którzy był w obozie koncentracyjnym, to oddzielna historia księdza, Polaka, patrioty, niezłomnego, wiernego Bogu i ojczyźnie.
A jak można w skrócie opowiedzieć o sprawie różańców z Guzyn?
Tak nazywamy Różańce z Guzyn, ponieważ, tak jak wspomniałam, założony w 1938 roku po aneksji Austrii przez Niemców obóz Mauthausen-Guzyn, jeden z najcięższych obozów budowany na wzór Dachau, który był takim Musterlager. W tym Guzyn w 1940 roku zaczęto do Guzyn zwozić Polaków. Głównie był przeznaczony dla inteligencji polskiej i sami Niemcy mówili, wy tutaj przyjeżdżacie i budujecie dla siebie obóz, którym i tak nie przeżyjecie tego obozu. W obozie było około 34 Polaków uwięzione, z czego prawie 28 zostało zamordowanych. I był taki moment, że właśnie tam bardzo dużo zostało skierowanych do Mauthausen, do Guzyn księży salezjanów. I mimo, że zakaz był odprawiania mszy i jakichkolwiek imszy i tak dalej, modlitwy, to księża potrafili, tutaj również tutaj wspominałam księdza Bielarzewskiego, stworzyć coś takiego jak taki opór, nazywali to opór przeciwko człowieczeństwu, przeciwko temu, co działo się ze strony Niemców w tych obozach. I utworzyli również świeccy, jak na przykład pan Milke z Płocka, czy pan Gębik, utworzyli żywy różaniec. Mniej więcej w tym żywym różańcu było skupionych około 150 więźniów, któregoś dnia został zamordowany ksiądz tylko za to, że nie chciał podeptać różańca. Bestialsko zamordowany. A wtedy postanowili, że bo prawda, mówimy o księżach, czyli tu świeccy, widząc to nieludzkie traktowanie człowieka, postanowili upamiętnić tę osobę, czym z kamieni kusenowskich, ponieważ pracowali w kamieniołomach, wykonali kostki, około 200 kostek z tego kamienia, wiercili w takiej jak wielkości centymetr na centymetr, wiercili w tych kostkach otwory i tam wsypywali prochy więźniów, między innymi zakładając, że również prochy tego skremowanego księdza. I te kostki każdy z nich nosił przy sobie, przychowywał. Usłyszałam również taki przekaz, że Niemcy nie sądzili, że to są takie małe urny. Myśleli, że to są na przykład kości do gry, że więźniowie w ten sposób, no osobny kraj, nie podejrzewali, że to może być właśnie coś takiego. Tak, z tym, no właśnie, następna prawdopodobnie był zamordowany młody Polak. I też zostały utworzone na pamiątkę, jak tutaj, żeby go uczcić, pamięć o nim, różańce z drzewa, które gdzieś tam stało na terenie obozu. I też takie, to były takie taka urny, kostki urny. I trzeci różaniec powstał pod koniec wojny z pleksji samolotu, który został zestrzelony przez Niemców nad obozem Guzyn. I lotnicy zostali, trzech chyba z nich zginęło. Ci, którzy przeżyli, to wspominają więźniowie, zostali żywcem spaleni w krematorium. I też uczczono ich w ten sposób, że wykonano z pleksji okien tego samolotu też takie kostki urny. Po wojnie udało się wszystkie te kostki przewieźć do Polski i w latach 60., 70. ci więźniowie, którzy te różańce tworzyli i ci, którzy byli w tym żywym różańcu, postanowili oprawić w srebro wszystkie te kostki i tworzyli różańce, czyli powstały trzy różańce. Tyle kostek było, że powstały z nich trzy różańce. Z kamienia gusenowskiego, z drewna i z pleksji samolotu. I w latach, na przełomie 70. i 80. lat przekazali więźniowie jeszcze żyjący właśnie te trzy różańce. Ten z kamienia gusenowskiego, te urny, kostki przekazano na Jasną Górę w Częstochowie, z pleksji samolotu do katedry wrocławskiej. Natomiast z drewna znajdują się w kościele w Warszawie, w kościele świętej Anny. Są przepiękne, oprawiane w srebro. Do tego była złożona książeczka z tekstem, który informuje historię, przekazuje historię powstania tych różańców. I to na tym różańcu, ponieważ byłam już kilkakrotnie na tym nabożeństwie październikowym, różańcowym, 1 października w kościele u świętej Anny spotykają się byli więźniowie, ich rodziny i na tym różańcu ksiądz odmawia dziesiątkę, właśnie cały różaniec. Jest to przepiękna uroczystość, wzruszająca. Więźniowie są jeszcze w tych chustach takich specjalnie obozowych, specjalnie już po wojnie szytych, żeby zaznaczać, że oni są byłymi więźniami. I kilka lat temu zaproponował mi współpracę profesor Jeszke z Linzu, z Uniwersytetu, że on jako Austriak któregoś dnia, przeprowadzając się z Wiednia do Linzu, wszedł do obozu Mauthausen i do resztek po obozie Gusen, ponieważ śladu nie ma po Gusen, bo powstało tam miasteczko, a z bramy obozowej Austriak zrobił sobie bramę wejściową do własnego domu. Mówił, ależ te kamienie, te pozostałości, to nie to, tam byli ludzie. I bardzo zainteresował się polskimi więźniami i zaproponował współpracę, jak gdyby taką przypominającą, taki projekt naukowo-badawczy, nazywamy to Różańce z Gusen. I ten projekt nawet zgłoszony do UNESCO może mieć zaakceptowany jako dziedzictwo międzynarodowe, światowe. Ministerstwo Kultury Austriackiej uznało rok 2018 za taki upamiętniający, właśnie takim tematem przewodnim były różańce z Gusen wykonane przez Polaków. Także przygotowujemy teraz dużą publikację, spotkanie ponownie, być może w Polsce. I w 2016 roku IPN-ie zorganizowaliśmy taką dużą konferencję na temat właśnie tych różańców z Gusen i było to wzruszające spotkanie, ponieważ byli jeszcze więźniowie tego obozu, którzy no, też mogli
mieli styczność z tymi kostkami.
Mieli styczność, nie mieli styczności z tymi różańcami, bo to już byli więźniowie większość po 1944 roku po Powstaniu Warszawskim. Natomiast te kostki wykonane były nieco wcześniej, ale jest jeszcze wnuk pana Milke, żyje w Płocku, który był twórcą, pan Milke, Wacław Milke, był twórcą tych, jakby tego pomysłu, tych kostek różańcowych. I zachowane pamiątki po wyjściu z Gusen, można by opowiadać historię i krzyża wyniesionego z Gusen z prochami. Bo właśnie nie dodałam, że różaniec z kostek drewnianych u świętej Anny zakończony jest dużym krzyżem i tam są też wsypane prochy byłych więźniów. Jest to bardzo taka dla mnie osobiście takie przebywanie obok, od czasu do czasu obok tych różańców, to jest takie, jak to nazwać?
Kontakt z tymi ludźmi.
Tak.
Przedłużenie pamięci.
Przedłużenie pamięci. Bo to, co powiedział w 70. którymś roku kardynał Wyszyński, że powoli nadchodzi czas, żebyśmy z grobów wyjmowali tych wszystkich, którzy zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami i żebyśmy przypominali o nich. Ja myślę, że teraz jest czas, taki duży czas, nawet tutaj w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie upamiętniamy. Zresztą sama nazwa Biura Upamiętniania Wargi Męczeństwa. I to, ten przekaz, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to cóż zostanie przekazane następnym pokoleniem, prawda?
A czy można zobaczyć ten różaniec u świętej Anny?
Można. Właśnie kilka dni temu, w piątek, była u mnie profesor Elaine Leon ze Stanów Zjednoczonych, która przeczytała gdzieś mój artykuł o różańcach z Guzen. Bardzo ją zainteresował będąc Amerykanką, zainteresowała się Polakami w obozach koncentracyjnych i zrobiła teraz w tym roku taką podróż poprzez Guzen, Dachau, i przyjechała do Warszawy koniecznie, żeby zobaczyć właśnie ten różaniec. I odbyło się spotkanie i z więźniem jeszcze żyjącym, pani Stanisławem Zaleskim, więźniem Guzen. I właśnie byłyśmy w tym kościele i siostra, pracuje właśnie przy świętej Annie, bo to jest kościół akademicki, wyjęła nam te różańce, rozłożyła na pięknym zielonym suknie i Elaine fotografowała i po prostu mówiła, że nie potrafiła odejść od tego, od tych różańców. Ja nie potrafię znaleźć nazwy, bo to nie można nazwać, że to artefakt i tak dalej. To jest jak relikwia. Tak. Te różańce są jak relikwie, ale chciałabym jeszcze dotrzeć do tych na Jasnej Górze i we Wrocławiu. Natomiast została podarowana jedna kostka papieżowi i ona znajduje się w Muzeum Watykańskim, tutaj prowadzonym przez siostry nasze, sercjanki. I tam ta kostka jedna też guzenowska się znajduje.
I drodzy Państwo, to była dr Anna Jagodzińska z Instytutu Pamięci Narodowej, z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, która bada historię księży w obozach koncentracyjnych. A kontakt z nami mogą Państwo uzyskać poprzez mail. Adres jest taki: poczta@ewatylus.pl. poczta@ewatylus.pl. I zapraszamy na muzykę. Koloseum, drodzy Państwo, 38, a prawie 39 tysięcy pomoc Kościołowi w potrzebie zebrało na taki program Wakacje od wojny i złych wspomnień. Chodzi, drodzy Państwo, o Syrię. Programy duszpasterskie mają kilka aspektów: duchowy, duszpasterski, społeczny i humanitarny, a Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie pragnie, jak w poprzednich latach, pomóc dzieciom i młodzieży otrzymać choćby namiastkę wakacji. I realizuje 3 programy, 2 Aleppo i 1 w Homs. Warto się zaangażować. Grecko-melchicka diecezja w Homs jest bardzo aktywna na polu duszpasterskim i w tym roku planuje zorganizować kilka obozów dla ponad 4 tysięcy dzieci. Ten projekt pomoże dzieciom i młodzieży pogłębić wiarę i uleczyć rany spowodowane długotrwałym narażeniem na traumę wojny. Warto, drodzy Państwo, dlatego jeszcze można się włączyć. I jest jeszcze jedna informacja. W połowie lipca siedzibę pomocy Kościołowi w potrzebie odwiedziła delegacja Patriarchatu Moskiewskiego i przedmiotem dyskusji był rozwój dalszych wspólnych programów w Syrii i Iraku w odpowiedzi na apel papieża Franciszka i patriarchy Cyryla, który do kościołów taki skierował apel z lutego 2016 roku podczas historycznego spotkania w Hawanie. Chodzi między innymi o współpracę między dwoma kościołami, aby pomóc potrzebującym chrześcijanom, zwłaszcza tym na Bliskim Wschodzie. I kościół w potrzebie od 25 lat prowadzi dialog z rosyjskim kościołem prawosławnym. Rosyjskie i katolickie kościoły prawosławne mają wiele wspólnych problemów, z których najbardziej bolesne są te dotyczące chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w innych krajach, w których chrześcijanie są prześladowani. Istnieją plany inicjatyw, które mają służyć młodym ludziom w Syrii i w Iraku w przyszłości, niezależnie od ich wyznania. I te wspólne działania mają być bezpośrednim owocem spotkania papieża i patriarchy. A delegacja z Moskwy składała się z sekretarza Departamentu Patriarchatu Moskiewskiego do spraw stosunków zewnętrznych Kościoła, to hieromnich Stefan Igumonow, prorektor też był Instytutu Studiów Podyplomowych w Moskwie, hieromnich Jan Koperkin i była też Ekaterina Miazdrikowa, dyrektor Funduszu Pomocy Poznanie Patriarchatu Moskiewskiego, który pomaga syryjskim dzieciom dotkniętym skutkami wojny. I teraz, drodzy Państwo, pozostaje nam modlić się za tę współpracę bardzo, bardzo ciekawą i obiecującą. I zakończymy, drodzy Państwo, naszą audycję felietonem księdza doktora Marcina Dąbrowskiego i będzie o Ziemi Świętej, a ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia. Polecam modlitwę za chrześcijan prześladowanych na świecie i do usłyszenia.
Dzisiejsza Palestyna tylko częściowo pokrywa się z tą biblijną. Obecnie rejon geograficzny Palestyny obejmuje państwo Izrael oraz tak zwaną autonomię palestyńską, w skład której wchodzą zachodni brzeg Jordanu i strefa Gazy. Zachodnia Jerozolima należy do Izraela, a wschodnia do autonomii palestyńskiej. Izrael jest autonomicznym państwem, które nie uznaje autonomii palestyńskiej, choć jest ona uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dziś terytoria palestyńskie są okupowane przez wojska izraelskie. Autonomia palestyńska z kolei nie uznaje istnienia państwa Izrael. W tak zagmatwanej sytuacji politycznej o konflikty zbrojne nie trudno, ale przede wszystkim tak nieustabilizowana sytuacja polityczna generuje konflikty religijne. O Izraelu można mówić jako o państwie żydowskim, gdyż 75% mieszkańców jest Żydami, a jego kalendarz opiera się na żydowskich świętach i zwyczajach sięgających czasów biblijnych. Reszta mieszkańców tworzy konglomerat etniczny, kulturowy i wyznaniowy. Jeśli chodzi o społeczność chrześcijan, to zdecydowaną większość stanowią chrześcijanie arabscy, którzy należą do najliczniejszego kościoła prawosławnego. Obecnie chrześcijanie mieszkający w Izraelu do niedawna cieszyli się względną wolnością i pokojem. Tym bardziej, że sprzyjało temu izraelskie prawo oparte na demokratycznych regułach, które chronią mniejszości religijne. Życie wspólnoty katolickiej dodatkowo regulują umowy dwustronne państwa Izrael z Watykanem. Jednak codzienne wzajemne relacje coraz częściej nie układają się pomyślnie i wbrew temu, o czym mówi izraelski kodeks prawny, nie są wzorem zgodnego współistnienia różnych narodów, grup etnicznych i religii. Choć od strony formalnej napięcia polityczne występują głównie między Izraelczykami a Palestyńczykami, co oznacza, że mają charakter polityczny, a nie religijny, to chrześcijanie nierzadko stają się ich ofiarami. Tym bardziej, że Palestyńczycy to zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie. We wzajemnych kontaktach dla Izraelczyków każda mniejszość nieżydowska należy do obywateli drugiej kategorii. W chrześcijanach widzą przede wszystkim Arabów, czyli stronników Palestyny. Na terenach autonomii palestyńskiej sytuacja chrześcijan jest dużo gorsza. Źródłem trudności jest przede wszystkim okupacja izraelska. Powoduje ona bezrobocie, emigrację, trudności w obchodzeniu chrześcijańskich świąt. Palestyńczycy patrzą przede wszystkim na wyznanie, dlatego arabscy chrześcijanie w oczach palestyńskich muzułmanów nie są do końca Arabami, a raczej zwolennikami Zachodu. Poza tym w Palestynie coraz większe stają się wpływy islamskich organizacji zbrojnych. Jednym z problemów na terenie autonomii jest dostęp do świętych miejsc chrześcijan. Palestyńczycy żyjący na zachodnim brzegu Jordanu i we wschodniej Jerozolimie otrzymują inne karty pobytu. I tak na przykład chrześcijanin z Betlejem, które leży na terytorium palestyńskim, z reguły nie ma szans dostać się do zachodniej Jerozolimy, by odwiedzić Bazylikę Grobu Bożego. Różnorodność etniczna, kulturowa i religijna nie do końca wyjaśniona sytuacja polityczna, okupacja i wzajemne zwalczanie się, to wszystko utrudnia zgodne bycie razem. Na tym tracą wszyscy. A szczególnie chrześcijanie, którzy nie są żadną stroną w konflikcie izraelsko-palestyńskim, który często faktycznie staje się konfliktem żydowsko-muzułmańskim. Ale ponieważ chrześcijanie mieszkają zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, muszą na siebie przejmować skutki tych konfliktów. Módlmy się o pokój w Ziemi Świętej. Mówił ksiądz Marcin Dąbrowski ze Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.